Leszek Wspaniały, witam serdecznie. Dziś ze mną w studio prezydent Głogowa, pan Rafael Rokaszewicz. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przed kilkoma dniami w ratuszu odbył się konwent burmistrzów, prezydentów, wójtów. Czego dotyczyło, o czym rozmawiano?
Takie obszary jak aglomeracja wrocławska, jeleniogórska posiadają już od wielu lat konwenty wójtów, burmistrzów, prezydentów. To są takie gremia, które spotykają się od czasu do czasu po to, żeby porozmawiać o sprawach ważnych dla danego regionu. W ten sposób można zajmować stanowiska co do różnych ważnych spraw, można się integrować, jednoczyć, można przede wszystkim wymieniać doświadczenia, chociażby jak dany samorząd wdraża zmieniające się przepisy, czy też jak realizuje zadania własne. Czyli można powiedzieć, że jest to taka platforma do wymiany doświadczeń, do spotykania się po to, żeby w regionie być po prostu silniejszym. Dlaczego taki obszar, Legnicko-Głogowski obszar interwencji? W myśl przepisów unijnych Dolny Śląsk podzielony jest na trzy ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, to jest właśnie aglomeracja wrocławska, jeleniogórska i wałbrzyska. Legnicko-Głogowski obszar nie ma takiego ZIT-u, a szkoda, bo kilka lat temu samorządy nie porozumiały się, między innymi dlatego, że nie były jednością, tak jak teraz chcemy stworzyć to przez konwent. I przez to przeszły koło nosa bardzo duże pieniądze na takie międzygminne inwestycje, jak chociażby transport, jak kolej. To były plany, nie zostały zrealizowane i żeby na przyszłość wyciągnąć wnioski braku tej integracji, tworzymy taki konwent. Konwent składa się z gmin, można powiedzieć, od Głogowa poprzez Polkowice, Lubin, Legnice, Jawor, Bolków, bo to jest taki dosyć rozległy obszar, można tak powiedzieć w skrócie, położony wzdłuż drogi S3. Są to 33 gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, czyli całkiem już spora liczba samorządowców, którzy mogą wymienić te doświadczenia, ale mogą też stanowić o pewnym głosie regionu co do ważnych spraw. A przed nami dużo zmian, które stoją przed samorządami. Są to wyzwania od mniejszych do znaczniejszych. Stwierdziliśmy, że najbliższe spotkanie konwentu również odbędzie się w Głogowie. Odbędzie się 8 grudnia i tematem wiodącym będą zmiany w prawie oświatowym. Oprócz tego będziemy rozmawiać o centralizacji VAT-u w jednostkach samorządu terytorialnego. To również ważna sprawa dla nas samorządowców, ale także, choć nie dotyczy to wszystkich gmin, ale bardziej gmin górniczych, zmiana w przepisach prawo górnicze i geologiczne, to szczególnie te zmiany dotykają naszych sąsiadów, które niestety, ale w wyniku zmian będą miały zmniejszone wpływy do budżetu. Ważne jest też to, co ustaliliśmy, że może nie będziemy mieli jednego lidera, jednego szefa tego konwentu, tylko konwenty odbywać się będą rotacyjnie. Będziemy się spotykać na przemian w różnych gminach po to, żeby móc rozmawiać o różnych tematach i poznawać przede wszystkim ten cały subregion.
33 gminy, spory obszar, no i biorąc pod uwagę 33 włodarzy, którzy zarządzają tymi samorządami, no to można wypracować bardzo ciekawe wnioski na przyszłość.
Tak, o to właśnie chodzi, abyśmy wymieniając nasze doświadczenie, na przykład kto jak będzie podchodził do danej reformy, do wdrożenia przepisów, często nie wyważali otwartych drzwi, tylko po prostu dzielili się doświadczeniem.
8 grudnia kolejne spotkanie, jak często przedstawiciele konwentu będą się spotykać?
Będziemy spotykać się średnio raz na kwartał i na konwencie, który będzie się kończył, ustalać będziemy gdzie i kiedy odbędzie się kolejny konwent, z jakimi tematami, po to, żeby przygotować się do kolejnego konwentu. Stwierdziliśmy, że oczywiście nie zamykając grona organizatorów konwentu, ale jakby duże gminy, miasta wzięły na siebie ciężar organizacji tego konwentu, to wtedy jest szansa, że będą one sprawnie o czasie przeprowadzone. Na konwenty zapraszać będziemy naszych lokalnych parlamentarzystów, ale także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego, czy poszczególnych ministerstw. I tak też w tematach związanych z oświatą zaprosimy przedstawiciela Ministerstwa Edukacji poprzez panią minister, ale także kuratora oświaty po to, żeby właśnie takie informacje dla samorządowców docierały z pierwszej ręki.
Zatrzymując się tu jeszcze na chwilę przy oświacie, tak naprawdę dużo się mówi o reformie, ale wszystko spada na karb samorządów, które do chwili obecnej niewiele wiedzą, co zrobić i w jaki sposób?
Tak to najczęściej jest, że przepisy, które są na szczeblu centralnym ustalane, przyjmowane, później są realizowane przez poszczególne samorządy. Musimy się do nich dobrze przygotować. Myślę, że przykład dobrej współpracy rządu i samorządów był chociażby przy realizacji programu 500+. Samorządy miały czas, przygotowały się, było niezbędne wsparcie ze strony ministerstwa, były szkolenia, spotkania, wszystko zostało w sposób bardzo profesjonalny przygotowane i bez większego zgrzytu w całej Polsce ten program ruszył i funkcjonuje do dziś bardzo dobrze. To jest właśnie przykład. Jeżeli rządzący będą rozmawiać i więcej analizować i słuchać samorządów, które bezpośrednio wdrażają to w życie, to wtedy i rząd w Warszawie będzie bardziej zadowolony z wdrożenia reform i zmian w przepisach i my samorządy będziemy mogli przygotować się i profesjonalnie przystąpić do realizacji tych zmian przepisów. A to bardzo ważne. Taka współpraca może tylko spowodować, że mieszkańcy danego terenu, mieszkańcy w całej Polsce będą po prostu odczuwać jak najmniej zmieniające się przepisy, mankamenty zmieniających się przepisów. Nikt nie myśli o niektórych rzeczach. Mówi się o zmianie programowej, zmianie ustawy, ale już nie mówi się o tym, że na przykład budynki, które dzisiaj są gimnazjami, trzeba będzie przygotować na przykład dla dzieci mniejszych. To są czysto techniczne rzeczy, które tak naprawdę nie interesują rządu, ponieważ to już jest zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, czyli taka obsługa administracyjna chociażby budynków, przystosowanie ich, to już jest tylko i wyłącznie nasze zadanie. Niestety spoczywa to na naszych barkach. My musimy mieć czas na dostosowanie, na zrobienie odpowiednich procedur, przepisów.
Panie prezydencie, i na koniec o zmianach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie. Ośrodek ma już nową panią dyrektor. Jakie były powody rozstania z byłym już dyrektorem, panem Andrzejem Mazurem?
Pan Andrzej Mazur przeszedł na emeryturę. Podpisaliśmy kilka miesięcy temu stosowne porozumienie, gdzie stwierdziliśmy, że z dniem 1 listopada obowiązki dyrektora MOPS-u przejmie inna osoba. W związku z tym dyrektorem MOPS-u została pani Karina Taudul. Przypomnę tylko, że była ona wiele lat zastępcą dyrektora MOPS-u, a ostatnie lata również w MOPS-ie pełniła funkcję kierownika domu dziennego pobytu dla seniorów. Osoba bardzo doświadczona, znająca przepisy, która doskonale zna załogę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Myślę, że doskonale sobie poradzi z tymi zadaniami, które MOPS realizuje, czyli do tej pory świadczone zadania, ale i też nowe, które w tym roku weszły, czyli chociażby 500+. Myślę, że takie płynne przejście od pana Mazura do pani Taudul spowoduje, że ta jednostka będzie dobrze zarządzana, pracownicy i osoby korzystające z usług MOPS-u praktycznie nie powinni odczuć tych zmian.
No właśnie, to płynne przejście będzie tu ważne, bo pani Karina, nowa pani dyrektor, w sprawach pomocy społecznej nie jest raz, że osobą obcą, a dwa, że się na tym zna.
Tak, i taki też był nasz cel, aby nie eksperymentować w tym okresie, kiedy wchodzą nowe przepisy, nowe regulacje, budżet MOPS-u z tymi wszystkimi świadczeniami, z programem 500+, dotychczasowymi formami wsparcia, to kilkadziesiąt milionów złotych. Sam program 500+ w przyszłym roku w Głogowie to prawie 30 milionów. Jeżeli dodamy dodatkowe, dotychczasowe świadczenia, to tak naprawdę mówimy o kwocie około 50 milionów złotych. To jest ogrom pracy, ogrom pieniędzy i ogrom odpowiedzialności. Dlatego na tym stanowisku od teraz będzie funkcjonować pani Karina Taudul.
Panie prezydencie, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.